centra danych zwirtualizowane i w chmurach. 10 marca 2011 000. Nowe procesory i serwery, pojemniejsze i wydajniejsze pamięci masowe oraz towarzyszący im wzrost przepustowości interfejsów i to naturalny kierunek rozwoju tych podstawowych elementów każdego centrum przetwarzania danych. Ale te ilościowe zmiany powodują też, że pojawiają się pomysły, które zmieniają sposób i możliwości wykorzystania infrastruktury IT. Konsolidacja, wirtualizacja, cloud computing oraz systemy zintegrowane i usługi to względnie nowe rozwiązania, które obecnie wyznaczają główne kierunki rozwoju systemów IT i centrów danych. Choć leżące u ich podstaw idee były znane i praktycznie realizowane od kilku lub nawet kilkudziesięciu lat, to ich potencjalna popularyzacja oznacza zmiany jakościowe zarówno architektury systemów IT, jak i aplikacji. Nie oznacza to, że inwestycje w nowe rozwiązania i technologie będą podejmowane przez każdą firmę tylko dlatego, że jest to modne. Nie ulega jednak wątpliwości, że przy planowaniu modernizacji lub rozbudowy infrastruktury każdy menedżer IT powinien wiedzieć, z jakich technologii można obecnie skorzystać i potrafić ocenić, czy i jakie korzyści mogą przynieść. Konsolidacja, wirtualizacja, wdrożenie systemu zintegrowanego, skorzystanie z cloud computing lub innych usług dostępnych na rynku. Zastosowanie nowych rozwiązań nie gwarantuje sukcesu w realizacji projektu, ale ich nieznajomość zmniejsza szanse na jego osiągnięcie. Niestety nie jest to proste. Brak jest jednolitej definicji, pozwalającej łatwo ocenić na przykład, co jest systemem zintegrowanym, usługą cloud computing, a co nie. A różnorodność dostępnych na rynku rozwiązań powoduje, że oferty są często trudne do porównania i mają zupełnie różne zastosowania i możliwości funkcjonalne. S.166188 Nowe koncepcje procesorów serwerowych. Producenci procesorów systematycznie opracowują i wprowadzają do sprzedaży nowe generacje procesorów serwerowych. Jeśli chodzi o najpopularniejsze na rynku układy platformy x86, to w 2011 rok na rynek wchodzą procesory wykorzystujące architektury Intel Sandy Bridge oraz AMD Bulldozer. Sprzedaż serwerów z układami RISC nieco spada, ale zarówno IBM, jak i Oracle nie rezygnują z rozwijania platform PowerISC PRC. Dotyczy to również platformy PIC i Tanium. Najbardziej widoczna jest konkurencja w zakresie zwiększania liczby zintegrowanych w jednym procesorze jednostek CPU, ale również zmniejszania poboru mocy i wprowadzania nowych funkcji związanych m.in. z bezpieczeństwem oraz wspomaganiem wirtualizacji. W nowych procesorach integrowane są kontrolery pamięci, układy graficzne i szyfrujące, a więc poza uniwersalnymi jednostkami obliczeniowymi pojawia się coraz więcej elementów specjalizowanych, które jeszcze niedawno były układami zewnętrznymi. Warto tu podkreślić znaczenie wirtualizacji. Już obecnie serwery nieprzystosowane do pracy w systemach zwirtualizowanych stają się rzadkością. Według prognoz firmy analitycznej TheInfoPro, ponad 50% instalowanych obecnie nowych serwerów stanowią jednostki wirtualne, a w 2012 rok będzie to aż 80%. W praktyce oznacza to, że już w przyszłym roku wszystkie nowe serwery będą elementem środowisk zwirtualizowanych, bo pozostałe 20% będą to fizyczne, specjalizowane serwery pracujące w środowiskach, gdzie wirtualizacja nie daje korzyści, na przykład takich jak aplikacje czasu rzeczywistego lub przeznaczone do szybkiego przeszukiwania rekordów w bazach danych. Jeśli chodzi o fizyczną architekturę serwerów, to od niemal 10 lat na rynku dominują trzy podstawowe rozwiązania. Serwery stelażowe, kasetowe oraz wykorzystujące obudowy wolnostojące. Najpopularniejsze są wciąż obudowy stelażowe, choć mają silną konkurencję ze strony systemów kasetowych. Architektura stelażowa to w praktyce zestaw niezależnych serwerów z dodatkowymi, zainstalowanymi w 19 szafie przełącznikami, które sterują przepływem danych między komputerami, pamięciami masowymi i systemami zewnętrznymi. Natomiast architektura kasetowa ma znacznie bardziej zintegrowaną konstrukcję, umożliwiającą eliminację powtarzających się standardowych elementów serwerów, takich jak zasilacze, systemy chłodzenia, interfejsy IU, pamięci masowe i zastąpienie ich elementami wspólnymi, zintegrowanymi w obudowie. Systemy kasetowe mogą być bardzo efektywnym rozwiązaniem przede wszystkim w infrastrukturze wykorzystującej wiele serwerów. Z reguły są też względnie łatwe w dopasowaniu do wymagań użytkownika, bo moduły serwerowe, przełącznikowe lub pamięci masowych mogą być instalowane niezależnie, tworząc optymalną do zastosowań i względnie łatwą w modyfikacji konfigurację. Natomiast rynek małych serwerów w klasycznych obudowach wolnostojących jest wciąż względnie stabilny i choć trudno oczekiwać dynamicznych wzrostów, według ocen specjalistów jeszcze przez wiele lat będzie popyt na tego typu maszyny. S. 2.166189 pamięć to nie tylko pojemność. Trudno oczekiwać, by postęp w dziedzinie pamięci masowych nie oznaczał wzrostu ich pojemności i wydajności, ale obecnie ważniejsze są zmiany dotyczące wyposażania tego sprzętu w zaawansowane funkcje deduplikacji danych, dynamicznej alokacji pamięci oraz oczywiście wirtualizacji zasobów. I dotyczy to nie tylko pamięci klasy korporacyjnej, lecz także tych przeznaczonych na rynek małych i średnich firm. Wirtualizacja pamięci masowych ma wiele zalet, z których najważniejszą jest możliwość lepszego wykorzystania zasobów dostępnych w systemie informatycznym. Z reguły zwiększa ona też jego niezawodność i dostępność, pozwalając na względnie szybkie przenoszenie danych między pamięciami wchodzącymi w skład wirtualnej puli, na przykład w razie awarii jednego z elementów w systemu czy konieczności jego modyfikacji. W środowisku zwirtualizowanym można też łatwiej zarządzać migracją danych, przenosząc mniej ważne informacje do wolniejszych i tańszych systemów pamięci masowej. Dane można też łatwiej replikować niż w klasycznym systemie, ponieważ wirtualizacja nie wymaga stosowania rozwiązań nadmiarowych. Wirtualizacja umożliwia wydłużenie cyklu przydatności macierzy, bo w zwirtualizowanej sieci SAN można względnie łatwo dodawać nowe systemy pamięci, uzupełniając jej zasoby i nadal wykorzystując stare pamięci, realizować stopniową migrację. Pozwala to na wydłużenie czasu przydatności starych elementów systemu oraz uniknięcie kosztów i ryzyka związanych z rewolucyjną modyfikacją infrastruktury. Choć wirtualizacja daje wiele korzyści, to niesie też nowe problemy. Oprócz niezbędnej inwestycji w sprzęt nowej generacji, nawet modele pamięci masowej, prekonfigurowane i przystosowane do względnie łatwego wdrożenia, stawiają większe wymagania administratorom systemów, którzy muszą rozszerzyć swoje umiejętności o obsługę systemów zwirtualizowanych. Natomiast deduplikacja to technologia eliminacji powtarzających się zduplikowanych danych. Zdaniem analityków jej zastosowanie w systemach do backupu pozwala uzyskać realne oszczędności na poziomie 20-52.1, a więc 20, a nawet 50-krotne zmniejszenie zapotrzebowania na pojemność pamięci masowej niezbędnej do przechowywania kopii zapasowych. Początkowo deduplikacja była wykorzystywana głównie w korporacyjnych systemach do backupu, ale obecnie zaczyna nabierać znaczenia standardowego mechanizmu umożliwiającego zwiększenie efektywności systemów pamięci. Technologia ta dobrze sprawdza się jako mechanizm eliminacji i powtórzeń w każdym typie plików, np. załącznikach poczty elektronicznej, kopiach dokumentów tekstowych, arkuszy, obrazów graficznych i tym podobne. Metody deduplikacji mogą być różne. Mechanizmy eliminacji powtarzających się danych mogą być instalowane w serwerze będącym źródłem plików dla kopii zapasowej, urządzeniach pamięci masowej, bibliotekach VTL lub mogą być oprogramowaniem niezależnym lub zintegrowanym z aplikacją do backupu, dedykowanymi urządzeniami typu appliance lub oprogramowaniem dodatkowo instalowanym w macierzach dyskowych. W praktyce każde z tych rozwiązań ma wady i zalety. Zależnie od stosowanej metody różne są wymagania wobec przepustowości sieci, wielkości pamięci buforowej lub niezbędnej mocy przetwarzania. S.166190 systemy zintegrowane. Idea wprowadzenia do sprzedaży systemów integrujących serwery, urządzenia sieciowe, pamięci masowe i oprogramowanie to jeden z ważnych kierunków rozwoju systemów przeznaczonych dla dużych centrów danych, ale również mniejszych firm. Podstawową zaletą takich zintegrowanych zestawów jest możliwość uwolnienia użytkowników od konieczności trudnej, kosztownej i często długotrwałej integracji systemu składającego się z elementów pochodzących od różnych producentów. W efekcie całkowity koszt wdrożenia centrum danych może być obniżony, a jego czas skrócony. Tego typu koncepcja ma też wady, przede wszystkim brak możliwości wyboru elementów najlepszych w swojej klasie oraz uzależnienie od jednego producenta. Systemy zintegrowane mają różną architekturę, funkcjonalność i zastosowania. Dostępne są zarówno w postaci zestawów umożliwiających budowę dużego, korporacyjnego centrum danych, jak i specjalizowanych urządzeń przeznaczonych dla małych i średnich firm. Ich wspólną cechą jest koncepcja połączenia elementów infrastruktury sprzętowej, serwerów, pamięci masowej i urządzeń sieciowych z preinstalowanym oprogramowaniem narzędziowym oraz aplikacyjnym w jeden zintegrowany i zoptymalizowany system. W wypadku modernizacji lub rozbudowy systemu IT dodatkowym problemem może być zgodność z istniejącą infrastrukturą, a więc możliwość współpracy systemu zintegrowanego z już wykorzystywanymi urządzeniami i aplikacjami. Systemy zintegrowane z zasady są mniej elastyczne pod względem możliwości wyboru i konfiguracji zarówno ich elementów sprzętowych, jak i oprogramowania. Jeśli jednak ich parametry i funkcje są zgodne z rzeczywistymi wymaganiami użytkownika, to zakup i wdrożenie takich rozwiązań są z reguły tańsze i szybsze w porównaniu z projektami zakładającymi samodzielną integrację wszystkich elementów. Przykładami systemów zintegrowanych dla korporacji i dużych centrów danych mogą być Cisco UCS Unified Computing System i Oracle Exadata Database Machine, integrujące serwery, pamięci masowe, elementy sieciowe, oprogramowanie do wirtualizacji i zarządzania, a także aplikacje biznesowe. Podobną platformę obliczeniową HP Blade System Matrix ma w swojej ofercie HP. Również Fujitsu opracowuje tego typu rozwiązania. Między innymi we współpracy z DataCore firma wprowadziła do sprzedaży systemy, w skład których wchodzą pamięci, serwery oraz oprogramowanie DataCore SansymPhony, umożliwiające wirtualizację zasobów pamięci i udostępniające funkcje tworzenia kopii danych w czasie rzeczywistym oraz automatycznego przenoszenia zasobów w razie awarii. S.166191 Postępująca wirtualizacja. Wirtualizację trudno nazwać nową, innowacyjną technologią, bo w praktyce ma ona już około 40 lat. Na przykład w 1972 rok IBM wprowadził system operacyjny VM/370 dla swoich komputerów mainframe, który umożliwiał ich logiczne partycjonowanie i tworzenie odizolowanych maszyn wirtualnych. Podobnie jednak, jak w przypadku komputerów IBM PCI, prawdziwa rewolucja to dopiero masowe wykorzystanie i popularyzacja nowej technologii. Pod tym względem wirtualizacja jest technologią stosunkowo młodą, choć obecnie można ją uznać za dojrzałą do masowych zastosowań. Za początek kariery systemów zwirtualizowanych można uznać rok 1999, gdy Mbare zaprezentowała pierwszy swój system dla komputerów PCI, lub 2001 rok, gdy pojawiła się jego wersja serwerowa dla Windows i Linux. W centrach przetwarzania danych wirtualizacja stała się czymś oczywistym i naturalnym. Dotyczy to przede wszystkim serwerów i pamięci masowych. Coraz trudniej znaleźć producenta sprzętu lub oprogramowania, który nie miałby dla swoich produktów certyfikatów zgodności z różnymi platformami wirtualizacyjnymi. Jak mówi Marcin Bogusz z firmy Action, polskiego producenta serwerów, w przypadku dużych firm, zwłaszcza tych z sektora publicznego, które obowiązuje procedura przetargowa, warunek posiadania certyfikatu zgodności serwerów z oprogramowaniem wirtualizacyjnym pojawia się obecnie w 100% zapytań ofertowych. W przypadku średnich firm taki certyfikat jest ważnym elementem 60%, a w przypadku małych firm około 20% tego typu zapytań. Mimo to, zastosowania oraz zalety i wady technologii i wirtualizacyjnych nie zawsze są dobrze rozumiane, nawet przez profesjonalistów z branży IT i menedżerów zarządzających centrami danych, którzy nie specjalizują się wąsko w tej dziedzinie. Jeśli ktoś chciałby praktycznie sprawdzić swoją znajomość technologii i wirtualizacyjnych, to można mu polecić ciekawy i pouczający test opublikowany przez amerykański tygodnik Computer World. Nie jest to poradnik dla profesjonalistów, ale zestaw 12 czasami podchwytliwych i wcale nieoczywistych pytań, które dobrze ilustrują zalety, wady i ograniczenia technologii i wirtualizacji serwerów, a odpowiedzi są oparte na opiniach uznanych ekspertów w tej dziedzinie. S.166192 Usługi XaaS i przetwarzanie w chmurze. Analitycy są zgodni, że istotnym kierunkiem rozwoju technologii informatycznych są usługi zdalnego dostarczania aplikacji lub mocy obliczeniowej. Opinię taką podzielają też praktycznie wszyscy producenci sprzętu i oprogramowania. Inwestując w opracowywanie technologii i mających umożliwić lub ułatwić świadczenie usług, stąd też dużą karierę zrobiły ostatnio określenia cloud computing, przetwarzanie w chmurze lub różne wersje rozwiązań z etykietą XaaS, czyli X. Jako usługa, cloud computing i modele usługowe XaaS to praktyczna realizacja znanej od lat 60. koncepcji współdzielenia zasobów IT występującej jako model ASP Application Service Provider, która umożliwia uzyskanie korzyści ekonomicznych ze względu na efekt skali i z reguły pozwala na dostęp do zasobów i aplikacji, niezależnie od czasu i miejsca, w którym znajduje się użytkownik. Wraz z rozwojem internetu i szerokopasmowych łączy dostępowych, możliwości udostępniania danych i aplikacji za pośrednictwem sieci WAN są nieporównywalnie większe niż przed laty, a rozwój masowego rynku usług powoduje, że realne koszty inwestycji i utrzymania systemu IT mogą być znacznie niższe niż obecnie. Jednocześnie popularyzuje się nowy model biznesowy, w którym użytkownik płaci tylko za to, co rzeczywiście wykorzystuje, na przykład moc przetwarzania lub pojemność pamięci masowej. Podstawowe bariery hamujące popyt na usługi w znacznym stopniu wynikają z przyzwyczajeń do klasycznych, dobrze znanych modeli systemów IT, np. brak prawa własności do oprogramowania i konieczność systematycznego regulowania należności za usługi powodują niepewność, a własny system IT z zakupionymi na zawsze licencjami na oprogramowanie daje poczucie stabilności. Pojawiają się też wątpliwości dotyczące niezawodności i dostępności usług, a także poziomu bezpieczeństwa danych zapewnianego przez usługodawcę. Są to realne obawy, które może rozwiać tylko masowa popularyzacja modeli usługowych, bo nie ulega wątpliwości, że wówczas pojawi się możliwość porównania jakości usług i firmy niespełniające wymagań znikną z rynku lub dopasują swoje rozwiązania do standardów. Pod tym względem rynek jest obecnie jeszcze niedojrzały, a użytkownicy nie wiedzą, czego mogą oczekiwać i wymagać od usługodawców. Na przykład umowy dotyczące jakości usług często nie zapewniają odpowiedniego ich poziomu. Niektórzy usługodawcy nie oferują narzędzi umożliwiających kontrolę SLA, możliwości audytu bezpieczeństwa lub informacji o zasadach przechowywania danych, które są niezbędne do zagwarantowania zgodności z przepisami prawa, na przykład regulacjami GIODO. Niektóre firmy zapewniają dostępność usług na poziomie 99,9%, ale po dokładnym przeanalizowaniu umowy okazuje się, że usługodawca definiuje ten poziom, zakładając na przykład, że przerwy w dostępności systemu nie są dłuższe niż 10 min. Te wady konkurują z zaletami systemów usługowych, które trudno negować, takimi jak żaden lub niewielki koszt kapitałowy inwestycji, przewidywalne koszty subskrypcji, eliminacja kosztów utrzymania systemu, a często też możliwość skorzystania z usług klasy korporacyjnej przez firmy małe lub średnie.